Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drugi dzień naszego pielgrzymowania, drugi dzień naszej pielgrzymki, zmierzamy do Krakowa, zmierzamy do Łagiewnik, wsłuchujemy się w Boże Słowo, w tę cudowną Ewangelię, jak mówiliśmy wczoraj, Ewangelię Miłosierdzia, Ewangelię świętego Łukasza i jego też, tego Ewangelistę, prosimy o szczególne wstawiennictwo, o szczególne też zrozumienie tego, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć. Drugiego dnia naszej pielgrzymki towarzyszą nam słowa wyjęte z 5 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Posłuchajmy w całości fragmentu Ewangelii, w którym to zdanie odnajdziemy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem Jezus wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Lewi zaś wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Zaskakujące są te słowa zapisane przez Ewangelistę Łukasza. Spotkanie z celnikiem Lewi, czyli z Mateuszem, było niezwykłe. Nikt tak na niego nie patrzył jak Jezus. Dla ludzi Lewi był hochsztaplerem, złodziejem i kombinatorem. Oszukiwał jak się dało. Pewnie on sam był już tak zakorzeniony, że oszukiwanie i okradanie było dla niego czymś codziennym i oczywistym. Ale myślę, że gdy wieczorem wracał po pracy do swojego domu, miał ochotę z tym skończyć. Pewnie nie raz chciał rzucić te pieniądze, ten zawód. Pewnie nie raz zastanawiał się, dlaczego tak właśnie żyje. Pewnie nie raz miał dosyć. Myślę, że życie Mateusza legło w gruzach, że był przed jakąś ważną i jednocześnie trudną decyzją. Może nawet chciał z sobą skończyć. Ludzie widzieli w nim złodzieja i oszusta, ale on sam wiedział, że w gruncie rzeczy, gdzieś w głębi serca, jest dobrym człowiekiem. On to wiedział, ale wiedział o tym jeszcze ktoś. I dlatego ten ktoś stanął przy bramie celnej, choć na co dzień niewiele miał wspólnego z pieniędzmi, a i octić pewnie nie było czego. Stanął przy Mateuszu i spojrzał na niego z miłością. Zobaczył piękno jego serca. Zobaczył, że Mateusz ma w sobie dużo dobra, że po prostu się zagubił, że się zaplątał, że całkowicie się zatracił. Bóg widzi dobro w nas. Widzi je w każdym człowieku. To my częściej dostrzegamy zło, bo ono jest krzykliwsze, bo ludzie bardziej się nim interesują. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w gruncie rzeczy, widząc zło w innych, usprawiedliwiamy to zło, które jest w nas. A Bóg, widząc człowieka, widząc zło, które czyni, potrafi patrzeć na niego z miłością. Mimo wszystko, Lewi, mimo iż po ludzku był najgorszy, został powołany. Słyszysz te słowa? Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Zróbmy teraz małe doświadczenie. O czym myślisz, słysząc te słowa? Może sobie pomyślałeś, że to niesprawiedliwe? Przecież żyjesz pobożnie, chodzisz na pielgrzymki, codziennie odmawiasz różaniec, nie umiesz żyć bez mszy świętej. A Jezus mówi, że powołuje grzeszników, że ich po prostu woli? A może sobie pomyślałeś, że w takim razie nie warto się starać, bo skoro Jezus powołuje grzeszników, to grzech nie jest w sumie niczym nadzwyczajnym, czym powinieneś się przejmować. Otóż, drogi bracie, droga siostro, obie postawy są nie do przyjęcia. Jezus powołuje grzeszników, ponieważ kieruje się tylko i wyłącznie miłością. Mówił do świętej Faustyny: im większy grzesznik, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. I na innym miejscu: miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. I jeszcze na innym miejscu: powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Siostry i bracia, jeśli Jezus mówi, że powołuje grzeszników, to oznacza, że nie powołuje złodziei, prostytutek i innych, albo że nie powołuje tylko ich. Jeśli Jezus powołuje grzeszników, to powołuje mnie i ciebie. Każdy z nas jest grzesznikiem. I ty, który codziennie chodzisz na mszę świętą, i prostytutka, i zabójca, i złodziej, i największy bandyta. Wszyscy mamy się nawracać, a pierwszym krokiem nawrócenia jest uznanie swojej grzeszności. Jezus chce, żebyś przestał z pogardą myśleć o innych, żebyś przestał czuć się od nich lepszy. Parę tygodni temu spowiadałem w stałym konfesjonale u świętego Józefa w Kaliszu. Ponieważ nie było zbyt wiele osób do spowiedzi, poszedłem sobie na chwilę modlitwy przed cudownym obrazem. W pewnym momencie do bazyliki weszła grupa pielgrzymów, pobożnych niewiast, które jechały do Lichenia. Zaczęły się na głos modlić, odmawiały różaniec, śpiewały pieśni. Potem ich szefowa, spora i dość kurpulentna przewodniczka, zarządziła 5 minut adoracji w ciszy. Pobożne panie zajęły się modlitwą, co rusz lustrując to, co się wokół nich działo. W pewnym momencie do bazyliki wszedł mężczyzna w średnim wieku. Było widać, że jest pod wpływem, lekko się zataczał i im bardziej zbliżał się do cudownego obrazu świętego Józefa, tym większy szmer wydobywał się z ust adorujących. Podszedł do kraty, która oddziela kaplicę z obrazem od nawy, uklęknął i zaczął dość głośno przemawiać do świętego obrazu. Ponieważ byłem stosunkowo blisko, wyraźnie słyszałem słowa, które wypowiadał. Brzmiały one mniej więcej tak: ja jestem Józef i ty jesteś Józef, ale tobie to się, chłopie, udało. Widziałem, że po policzkach tego mężczyzny płynęły łzy. Było widać, że mimo lekkiego podchmielenia wie, gdzie jest i co mówi. Reakcja pobożnych i sprawiedliwych niewiast, jak pewnie się domyślacie, była natychmiastowa. Szefowa natychmiast podjęła interwencję, głośno wzywając służby porządkowe sanktuarium. Pozostałe panie z zbrojnym kordonem, niczym krzyżowcy pod Konstantynopolem, otoczyły tego mężczyznę, uniemożliwiając mu jakąkolwiek formę ucieczki. W kościele z adoracji zrobił się szum nie do opisania. Panie sprawiedliwe zaczęły wyrażać opinie o tym człowieku, których nie sposób tu powtórzyć. Zmieszały go z błotem, a jedna nawet trzasnęła go w głowę różańcem, który miała pobożnie owinięty wokół prawej ręki. Wtedy nie wytrzymałem i zainterweniowałem. Niestety i mi się oberwało, bo usłyszałem, że chłopy wszystkie są takie same, a po mnie widać, że na pewno pije i panie napiszą list do biskupa, że w Bazylice Świętego Józefa jest burdel, a ksiądz pozwala, by pijaństwo się szerzyło i uniemożliwiało pobożnym, sprawiedliwym ludziom spokojnie się modlić, tolerując, tu cytuję, śmierdzącego pijaka, który profanuje to święte miejsce. Wyobraźcie sobie, że prawie mnie wyrzuciły z kościoła. Zastanawiałem się nad stawianymi mi zarzutami i doszedłem do wniosku, że muszę porozmawiać z szefową. Ona była na mnie obrażona, bo poprosiłem, by zostawiły tego pana w spokoju. Nie wiem, co by było w tym wypadku najlepsze. Według niej lincz albo spalenie na stosie. Razem z kościelnym wyprowadziłem tego pana do zakrystii i zacząłem z nim rozmawiać. Okazało się, że życie tego człowieka było pasmem samych nieszczęść. Zaczął pić jako młody chłopak, bo w domu wszyscy pili. Matka zmarła uderzona przez tira, kiedy wracała po pijanemu z pracy, a ojciec zostawił ich i poszedł w tango z inną kobietą. Całe życie miał pod górkę. Nic mu się nie udało. Tego dnia postanowił pójść z sobą skończyć. Ale jak sam stwierdził, coś wciągnęło go do kościoła. Przyznał, że jak zobaczył te, cytuję, pachnące naftaliną mohery, chciał im trochę zrobić na złość. Jednak podszedł do obrazu i nagle jego kolana same się ugięły. Nie pamiętał, jak się modlić, dlatego zaczął na głos, tak zwyczajnie, co mu ślina przyniosła na język. I mówił mi, wiesiąc co, Bóg jest, Bóg jest. Nie powiem wam, jak skończyła się jego historia. Powiem tylko jedno. Miłosierdziem ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Sami sobie dopowiedzcie, jak skończyła się ta historia. Jeszcze jedna, z życia wzięta. Marcin, no cóż, jeden z moich najgorszych uczniów. Uczyłem go 13 lat temu. Przeszkadzał mi na lekcjach, robił co chciał. Jakoś żeśmy się tolerowali, bo wyznawałem zasadę, że w katechezie najważniejsze jest to, aby uczniowie mieli pozytywny obraz księdza. Kiedy byłem proboszczem i przeżywaliśmy nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, czuwanie trwało całą noc. Zrobiliśmy sobie dyżury w konfesjonale. Około 2 w nocy, ledwie stojąc na nogach, wyszedłem z kościoła, by choć na 2 godziny się zdrzemnąć. Jakie było moje zdziwienie, gdy pod drzwiami plebanii spotkałem swojego ucznia sprzed lat. Ledwie go poznałem. Miał już ponad 20 lat, był dorosłym mężczyzną. Patrzył na mnie z przerażeniem, a ja na niego z nie mniejszym. Okazało się, że Marcin wpadł w hazard. Miał ogromne długi, wplątał w nie także swoją matkę i siostrę. szedł pod pociąg. Przypomniał sobie, że w tej parafii był ksiądz, który go uczył religii. Szukał mnie. Powiedział sobie, że jak mnie tu nie znajdzie, to koniec. Zaczęliśmy rozmawiać, potem była spowiedź, potem łzy, terapia. Nie powiem wam, jak się ta historia skończyła. Powiem tylko jedno. Miłosierdziem ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Powiem wam tylko, że Marcin jest dzisiaj terapeutą i pracuje w ośrodku dla uzależnionych, pomagając innym wyjść z nałogu. Drodzy bracia i siostry, dzielę się tymi wydarzeniami, ponieważ chcę wam powiedzieć, jak dobry i miłosierny jest Pan. On patrzy inaczej niż my. On widzi serce człowieka, kocha go, nawet jeśli ten żyje po swojemu. Pomyśl, że Jezus tak patrzy na ciebie. Jest w tobie rozkochany. Ty też jesteś grzesznikiem i wcale nie lepszym od tego Józka i Marcina. Ale pozwól Jezusowi, by takiego cię właśnie kochał. Pozwól mu ścignąć cię jego miłosierdziem. Pozwól mu się powołać. Nie sil się na wielką świętość według własnego pomysłu. Pozwól, by to on cię uświęcał, by to on cię kochał. Mów Jezusowi codziennie, kochaj mnie, Jezu. Pozwól mu pośród twoich grzechów dostrzec iskierkę dobra, którą nosisz w swoim sercu. Cudowna jest modlitwa świętej Faustyny. Dopomóż mi do tego, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nie sądził według pozorów, lecz widział w duszy tylko piękno. Jednocześnie też, siostry i bracie, walcz o siebie. Grzech jest czymś naprawdę złym. Staraj się walczyć z pokusą, staraj się. Całe nasze życie jest nieustanną walką, ale nasza perspektywa jest jasna, zwycięstwo. Nawet jeśli dziś nie widzisz nadziei, ona nie umarła. Mówił Jezus do Faustyny, powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Kiedy ci się zdaje, że cierpienie przychodzi siły twoje, patrz w rany moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy ludzkie. Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia mojego. I niech to, drodzy bracia i siostry, na dziś wystarczy. Nikt nie kocha cię tak jak Jezus.
Ile czekałem na tą chwilę, ile czekałem, byś zechciał przyjąć mnie. Ile czekałem, byś się odezwał, byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywasz. Też dobrze, czemu płaczesz? Znam też dobrze twe cierpienie. nie opuściłem Ciebie. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha. Ciebie, bo Cię kocha. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Ja wiem, co chcesz mi powiedzieć, chociaż czasem nic nie mówisz. Wiem też dobrze to, co czujesz, choć tym ze mną się nie dzielisz. Przy Twym boku wciąż kroczyłem, w trudnych chwilach niosłem Ciebie. Wiedz, że robię to, bo nie najlepszym przyjacielem. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Nikt Cię nie kocha. Jak ja.